Cześć, kolejny weekend ze sportami zimowymi za nami, a więc pora na morsa na śniegu. Dzisiaj w studiu
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Te kryształowe kule powoli już wędrują do swoich nowych właścicieli.
No niestety, sezon zimowy nadal trwa, ale większość tych imprez już się zakończyła. Biegi narciarskie całkiem niedawno się skończyły. Teresa Jehok, to już od dawna było wiadomo, że zdobędzie kryształową kulę. Sundby to już w ogóle...
Tak, no to nie można powiedzieć, tak jak mówiliśmy, wszyscy udawaliśmy zaskoczonych, jak w Kanadzie odbierali te swoje kryształowe kule, ale zostawiając na chwilę Norwegów na boku, to Kowalczyk zaliczyła bardzo dobry tydzień. Z kilka miejsc w drugiej dziesiątce. Nawet
w sprintach się nawet załapała.
Dokładnie, w sprintach nawet w półfinale. Była szansa na finał nawet, bo do końca utrzymywała się za Östberg w swoim półfinale, no ale niestety Finka ją wyprzedziła na finiszu. No ale i tak, siódme miejsce w sprincie to jest coś, czego już dawno nie widzieliśmy u Justyny.
No trochę nie widzieliśmy, ale widać było w Kanadzie, że to byłaby, że powoli powraca ta stara Justyna, do której się przyzwyczajaliśmy już przez 3-4 lata jej okresu świetności.
Po tym siódmym miejscu w sprintach były 13 i 15 miejsca w biegach dystansowych.
Ostatecznie na 9 miejscu w klasyfikacji Canada Tour.
Dokładnie i ten ostatni bieg zresztą bardzo dobry w jej wykonaniu, bo to był bieg na dochodzenie. Mimo tego, że dobiegła 9, to miała 6 czas i to zaledwie 0,2 sekundy za 4 miejscem. To jest jej koronna konkurencja, ale to już był taki wynik, który przypomniał nam trochę o tych jej najlepszych czasach.
No, swoje zrobiły Finki w tym biegu, tam Kylonen, Parmakowski. Parmakowski zaliczyła najlepszy czas w tym biegu na dochodzenie, była o 0,3 szybsza od Jochauk pod tym względem. Finki się właśnie dobrze zaprezentowała, ale warto zwrócić uwagę na Kowalczyk, czołowa szóstka. No bardzo dobrze, gdyby jeszcze była odpowiednia konkurencja, no co prawda była przed nią na przykład Kylonen, ale to było już kilkadziesiąt sekund straty do niej i tego nie dało się za bardzo nadrobić przy tak dobrze dysponowanej reprezentacji Finlandii.
No tak, ale Justyna i tak nadrobiła dość sporo czasu do wielu zawodniczek, zresztą dwa miejsca zdaje się nawet zyskała, bo startowała do tego biegu z 11 pozycji, o ile dobrze pamiętam.
Z 12.
Także zyskała kilka pozycji. Wspomniałeś o Teresę Jochauk, która nie miała najlepszego czasu, ale i tak startowała pół minuty za swoją rodaczką Węg, a na mecie wyprzedziła ją o minutę. No to kompletna deklasacja.
No przede wszystkim Węg średnio pobiegła klasyka. Styl dowolny jej bardziej pasuje. To zdecydowanie widać po czasie tego ostatniego biegu. Dopiero 26 czas Węg.
Ostatecznie Norweżki, mimo tego, że dobrze pobiegły Finki, mimo tego, że dobrze pobiegła Justyna, to pierwsze, drugie, trzecie miejsce Norwegia.
Kwestia przewagi z poprzednich biegów.
Tak, trochę ciekawiej było u panów pod tym względem, szczególnie za sprawą Ustjugowa, który drugie miejsca zajął. Także Kinnena Finna, który wygrał skiatlon na 15 kilometrów.
A to jest akurat przyjemne zaskoczenie, że akurat Häkkinen tak się spisał.
Zdecydowanie tak, ale no kryształowa kula poszła do Sundbiego. Zresztą to już było wiadomo dużo wcześniej, że tutaj nic nie jest w stanie zmienić.
Potem jeszcze dalej Finnhagen Krok, Peter Nordhug. Dajcie spokój.
Nuda, jeszcze raz nuda, ale no taki był ten sezon, myślę, i nie ma co tutaj się spodziewać, że w przyszłym sezonie będzie inaczej, no bo tutaj żaden z tych wielkich narciarzy nie kończy kariery jeszcze. Nikt nowy jakoś nie widać, żeby się dobijał do tej czołówki.
Laboratorium Vre.
Dokładnie tak. Przejdźmy może do skoków narciarskich, bo tam było trochę ciekawiej, mimo tego, że odbył się tylko jeden konkurs, no bo znowu z powodu niekorzystnych warunków niedzielny konkurs został odwołany, ale w tym sobotnim się sporo działo.
No sporo się działo, bo powiedzmy sobie szczerze, te warunki nie były zbyt optymalne. Jeden zawodnik dostał na huragan pod narty, średnio 2 metry korzystnego wiatru. Jeden zawodnik, jak na przykład Michel Heiberg, dostał jako jedyny punkty dodatnie i o ile dobrze się orientuje, to on miał 0,5 metra w plecy.
Tak, i skoczył, zdaje się, chyba 105 metrów tylko. No, jakaś kompletna tragedia, ale rzeczywiście warunki nie były zbyt równe. I to prawdopodobnie pomogło Forfangowi wygrać swój pierwszy w karierze konkurs.
On miał bardzo dużo szczęścia do warunków. 2 razy powyżej 140 metrów.
Mimo tego, że tutaj chociażby w pierwszej serii skoczył dużo dalej od Prewca, to był za nim nawet. No właśnie głównie ze względu na te zmienne warunki. No 5 metrów było różnicy w odległości skoku, a mimo to Prewc był przed Norwegiem. No ale udało się Forfangowi jednak w drugiej serii zrobić coś, czego Prewcowi się nie udało, czyli oddać po prostu drugi równy skok. Prewc skoczył krócej.
Generalnie Norwegowie po raz kolejny bardzo dobrze. 5 z nich było w czołowej 9 nawet. No spektakularny awans Andreasa Stiernena z 24 na 9 miejsce.
Można powiedzieć, że odwrotna sytuacja w przypadku Kubackiego, który niestety 10 miejsce w pierwszej serii, a potem upadek niegroźny na szczęście.
Trochę no zawalił sprzęt, ale też trochę zawaliło podejście do lądowania, bo sama odległość była fajna i mógł wyrównać swoje najlepsze osiągnięcie. Z tego, co się orientuję, to przy dobrym wylądowaniu, przy tych osiemnastkach za styl, które mógłby spokojnie uzyskać za te 128 metrów, no to spokojnie byłoby 6-7 miejsce.
Na pewno tak. No tutaj szkoda tej pierwszej dziesiątki, ostatecznie 27. Bardzo dobrze w pierwszej serii skoków także Stefan Hula, który zajmował 9 miejsce, no ale jemu ten drugi skok też nie poszedł. Spadł na 20 miejsce. No i na pewno trochę po tej pierwszej serii możemy być zawiedzeni.
Ale nie możemy być zawiedzeni po drugim skoku Kamila Stocha, 135,5 metra. Bardzo duży awans z 23 na 13 miejsce.
On też bardzo, bardzo nierówno skakał w TT Zenoistat, bo w kwalifikacjach zdaje się 115 tylko metrów. Potem w pierwszej serii nie najlepszy skok, w drugiej serii bardzo dobry. No to trochę takie jest, cały czas nie jest w tej jednak swojej stabilnej formie.
Trzeba przede wszystkim zaczekać do przyszłego sezonu. Miejmy nadzieję, że tu się trochę odmieni w głowie Kamila Stocha i pójdzie tak jak trzeba.
Tak, to też bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak się sytuacja z sztabem szkoleniowym w reprezentacji rozwinie. No bo spekuluje się, że przyjdzie Stefan Horngacher teraz za Łukasza Kruczka. Nie wiadomo też, może Kamil zdecyduje się na podobny ruch, jak kiedyś Małysz zdecydował się zrobić, czyli na indywidualnego trenera. No i to...
Ale to jeszcze trochę minęło, zanim Małysz zdecydował się na Hannę Lepistą jako indywidualnego trenera, bo musiał minąć rok między tym, kiedy Lepisto był trenerem kadry A, a kiedy Małysz już sam trenował z przecież wielkim tym fińskim trenerem.
Będziemy tutaj się przyglądać. Spekuluje się, że zresztą już w przyszłym tygodniu dowiemy się, jak ta sytuacja z naszym sztabem szkoleniowym będzie wyglądać, więc może za tydzień już będziemy mogli wam coś powiedzieć na ten temat. Jedna ważna rzecz też w ten weekend, która miała mieć miejsce, ale nie miała, to 500. konkurs w Pucharze Świata Kasajego.
Szczerze powiedziawszy, mogliby wystartować. Belka byłaby ustawiona na zero, Kasaj wykorzystałby podmuchy 10 metrów pod narty, poleciałby 150 metrów, bez większego problemu by wygrał.
W jego obecnej formie, tak to wie. Organizatorzy tutaj mieli całą fetę przygotowaną, koszulki, ludzie z pomalowanymi twarzami, flagami japońskimi, no i pogoda niestety jak zwykle wszystko popsuła.
Tym lepiej dla Planicy, bo jeżeli 500 występ w Planicy, to jeszcze lepsza sytuacja.
Już podobno mają jeszcze większą imprezę w Słoweńcy przygotowaną. Dla Kasajego na pewno będzie to ciekawe. Ciekaw jestem, ile on jeszcze jest w stanie skakać w ogóle, do jakiej liczby dojdzie, bo już ma ponad 100 konkursów przewagi nad drugim Ahonenem, który ma 390. No to jest bardzo duża różnica i ciekaw jestem, jak długo to potrwa jeszcze, szczerze mówiąc.
Może z 2, może 3 lata, może 5.
Myślę, że na pewno jak najdłużej. Im dłużej, tym lepiej dla nas. To tyle w skokach narciarskich. Teraz kolej na biathlon. Mistrzostwa Świata w Oslo już się zakończyły. Imprezę zakończyliśmy bez medali, co może być trochę rozczarowujące, ale ten drugi tydzień był na pewno lepszy niż pierwszy. Były tutaj dobre miejsca, szczególnie Guzik w biegu na dochodzenie na 15 km, siódma pozycja. Szkoda trochę Gwizdoń, która miała szansę na podium, ale na ostatnim strzelaniu niestety zawaliła i ostatecznie 10 pozycja.
I tak wysoko w porównaniu do tego, jak już wspomniałem, z sprintami, które totalnie nie poszły wtedy
w pierwszym tygodniu
naszym reprezentantkom.
To były miejsca w szóstej, nawet siódmej dziesiątce, no to siódme i dziesiąte miejsce to jest zdecydowanie poprawa. Potem oglądaliśmy sztafety i tutaj Polki poradziły już sobie naprawdę bardzo dobrze.
Czwarte miejsce.
Najlepszy wynik w historii naszych występów na Mistrzostwach Świata. Wyprzedziliśmy takie reprezentacje jak Czechy czy Rosja, także naprawdę no, bardzo dobry wynik.
Ale przede wszystkim bardzo dobrze dysponowane Ukrainę i popełniającą wiele błędów na strzelnicy Włochy. Tak. Naprawdę, tutaj Włochy się bardzo nie popisały, jeżeli chodzi o strzelanie. Musiały 8 razy dokładać reprezentantki Włoch. Dorota Wirer za bardzo się nie popisała, jeżeli chodzi o strzelanie. Ukraina. Tutaj jest spore zaskoczenie, że Ukrainki nie były wyżej od nas, zwłaszcza, że w reprezentacji Ukrainy startują tak dobre biatlonistki jak Pidruszna czy jedna z sióstr Semerenko. No cóż, nic tylko się cieszyć.
Wspomniana przez ciebie Wirer chyba powinna jeszcze pomyśleć o tym, żeby spróbować poprawić tą swoją formę w końcówce sezonu i powalczyć, bo jeszcze jest... No ma dość sporą stratę do prowadzącej w klasyfikacji generalnej Sukalowej, ale jeszcze jest w zasięgu takim, że jest w stanie to odrobić. Powinna jeszcze, myślę, że wszystkie siły włożyć w to, żeby coś tutaj zrobić, bo może być ciekawa ta końcówka Pucharu Świata.
Tak, tak. Generalnie na plus trzeba zaliczyć oczywiście występ gospodarzy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Złoto w sztafetach.
Tak, obie ekipy wygrały swoje sztafety, ale wydaje mi się, że mogą być zawiedzeni, jeśli chodzi o liczbę medali w konkurencjach indywidualnych. No bo tutaj Francuzi tak naprawdę pozamiatali. Fourcade 4 złote medale, Doreen Albert także najlepsza wśród kobiet pod tym względem.
Na opiekach indywidualnych trochę zniszczyli Francuzi pod tym względem, ale sztafeta facetom nie wyszła, dopiero 9 miejsce, mimo że Martin Fourcade był.
Fourcade także nie najlepszy występ, nie był za bardzo z siebie zadowolony w ostatnim, kończącym już tą imprezę biegu ze startu wspólnego.
Ale Norwegowie się cieszyli, bo B wygrał.
No Fourcade dopiero można powiedzieć drugie miejsce, biorąc pod uwagę resztę swojego występu na tych mistrzostwach. I też miał szansę do końca wygrać ten konkurs, bo to też na finiszu już na stadionie się rozgrywało wszystko. Tak naprawdę ułamki sekund dzieliły Norwega i Francuza. Bjerndalen na trzecim miejscu, 3 sekundy za liderem. Także to była naprawdę bardzo ciekawa końcówka. No i myślę, że tak jak wspomniałem, tutaj podsumowując całe te mistrzostwa, to Francja może być naprawdę bardzo zadowolona z występów swoich reprezentantów, Norwegia trochę mniej.
Dominator Martin Fourcade się spisał. No dokładnie. Francuzi muszą być z tego bardzo zadowoleni. Norwegia, no, jeżeli chodzi o nich, wiadomo, mogło być lepiej, ale bez przesady dobrze zakończyli. Sztafeta też się dobrze spisała. Mogło być gorzej, jak na przykład z reprezentacją Finlandii w skokach narciarskich.
Dokładnie, tak. Myślę też, że Czesi tutaj trochę zawieli na tych mistrzostwach świata, bo nie żadnego złota. Myślę, że Sukalowa mogła być faworytką w nich tutaj wśród kobiet. Przynajmniej na jakieś jedno złoto myślę, że powinna była liczyć, ale no nie udało się. Może następnym razem, w przyszłym roku też są mistrzostwa w końcu. Przechodzimy szybko do narciarstwa alpejskiego, gdzie także przedostatni weekend zmagań za nami.
Tam już się praktycznie wszystko rozstrzygnęło.
Tak, zacznijmy może od kobiet, no bo tam jest sytuacja taka dość ciekawa. Lara Good zajęła trzecie miejsce w kombinacji. Ma 355 punktów przewagi w tej chwili nad trzecią Rebensburg, ale mimo tego, że są już jeszcze cztery konkursy, no to już tak naprawdę ma zagwarantowaną tą kulę.
No wystarczy, że będzie w drugiej dziesiątce w każdej konkurencji i już nikt jej nie odbierze.
To znaczy tak, Rebensburg już zapowiedziała, że w slalomie nie wystąpi właśnie, więc już po prostu, no biorąc pod uwagę, że ma tylko 300 punktów w takim układzie do zdobycia, no to Lara Good wygra, oczywiście pamiętając o tym, że Lindsey Vonn już skończyła swoje występy w tym sezonie. W Lenzerheide wygrała najpierw Hitter, potem Heldener. To chyba nie można mówić o jakichś zaskoczeniach.
No i nie można, zwłaszcza, że Heldener to ona akurat ma szansę na wygranie małej kryształowej kuli w superkombinacji.
Wygrała.
I nawet wygrała, o, jeszcze lepiej. Heldener to akurat pokazuje pod koniec naprawdę bardzo dobrą formę. Ogólnie cała reprezentacja Szwajcarii bardzo dobrze się spisała. W ogóle w przyszłym tygodniu Sankt Moritz.
Tak, no to jest takie małe święto narciarstwa alpejskiego w tej chwili dla Szwajcarów. I tak jak wspomniałeś, ich kibice na pewno mogą być zadowoleni, no bo w jednym konkursie zwycięstwo i trzecie miejsce ich zawodniczek.
Jeszcze drugie miejsce Fabian Zutter w pierwszej konkurencji.
Poza Szwajcarami na pewno zadowoleni Norwegowie. Jansrud wygrał swój kolejny konkurs Supergiganta w swojej domowej miejscowości, bo on jest właśnie... Jezu, znowu zapomniałem, jak to miejscowość się mawiasz. Kvitfjell, tak? Kvitfjell? Kvitfjell. Bo on właśnie z Kvitfjell pochodzi i tam bardzo dobry występ na swoim domowym stoku. No ale największym wygranym był Marcel Hirscher, który zapewnił sobie piątą kryształową kulę z rzędu.
Nie musiał nawet tam jechać, żeby cieszyć się z tej kryształowej kuli, bo przecież zapewnił sobie w zeszłym tygodniu, tak patrząc na rozpiskę tych wszystkich konkurencji.
Tak, no już tutaj tak naprawdę te zawody w St. Moritz też może sobie odpuścić, ale nie sądzę chyba, żeby tak zrobił. No to jest jednak klasowy sportowiec i on będzie chciał pokazać.
No, jeżeli chodzi o walkę o jakiekolwiek klasyfikacje generalne, to wiadomo, Christoffersen, mała kryształowa kula w slalomie. Jansrud tutaj jeszcze właśnie z tymi super kombinacjami i tak dalej. Ale miejmy nadzieję, że w St. Moritz nikt nie będzie odpuszczał.
Tu jest jeszcze 400 punktów do zdobycia, więc no o zwycięstwo już walczyć nie będą, ale o dalsze pozycje na pewno tak. Sezon sportów zimowych definitywnie skończy się już w przyszłym tygodniu. Powiedzmy może teraz dokładnie, co będzie się działo w nadchodzących dniach. Zacznijmy od biatlonu. Tam przenosimy się do Hanty-Mansijska. Tam od 17 do 20, czyli od czwartku do niedzieli, będą się odbywać najpierw sprinty, potem biegi pościgowe, no i na koniec biegi ze startu masowego. I tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o panie, to naprawdę może się jeszcze sporo dziać, no bo Sokolowa jest pierwsza, ale przewagę nad drugą Doreen Albert ma dość małą, niecałe 100 punktów. No i biorąc pod uwagę, że tu są jeszcze 3 konkursy, no to kto wie. Zwłaszcza, że francuska jest teraz w bardzo dobrej formie. No, tu jeszcze musimy poczekać na jakieś rozstrzygnięcia, no ale w rywalizacji panów Martin Fourcade tutaj pozamiatał już tak naprawdę. Tu się już raczej nic nie wydarzy.
A złota tej Dorena B? No miejmy nadzieję, że jednak naprawdę będzie ciekawi, że nie, nikt się nie wykluczy z powodu jakiejś kontuzji bądź choroby.
Narciarze alpejscy przeniosą się do St. Moritz, również na finisz sezonu. Tam zaczynamy z jazdami, potem w czwartek Super Gigant, w piątek zawody drużynowe, w sobotę panowie slalom gigant, panie slalom, w niedzielę na odwrót panowie slalom i kobiety slalom gigant. Natomiast skoczkowie narciarscy przenoszą się na Mamuta do Planicy, gdzie odbędą się 2 konkursy indywidualne.
Miejmy nadzieję, że będzie 260 metrów.
Nie wiem, szczerze mówiąc, czy Planica to jest...
Tak się deklarują, że mogą...
Deklarują się, no ale myślę, że jak Vikersund się w tym roku nie udało...
A to akurat Vikersund to już zupełnie inna sytuacja. Tam jednak jak się przekracza 250 metrów, to można się zabić, a w przypadku Planicy to widać ewidentnie było, że jeszcze można było polecieć te 10 metrów i nie stałoby się jakaś wyjątkowa krzywda. No warunek... Musisz nisko lecieć i opadać na tej poduszce pod narty.
Tak, no jeszcze jeden warunek, że organizatorzy muszą na to pozwolić, bo oni w tym sezonie nie byli zbyt skorzy do tego, żeby na jakieś bicie rekordów pozwalać. Oprócz konkursów dwóch indywidualnych w Planicy odbędzie się także jeden drużynowy. Jak tutaj oceniasz szans naszej prezentacji w kontekście ostatniego występu w TTC Neustadt?
Ciężko mi cokolwiek ocenić na ten temat. Hula i Kubacki, mocne punkty, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Stoch. Lubi skakać, raczej skakać, lubi latać na tym obiekcie. Zresztą w zeszłym roku ustanowił rekord Polski 238 metrów i w tym możemy upatrywać szansy na większą stabilizację w skokach Kamila. A jeżeli chodzi o czwartego reprezentanta, no to jest ciężka sprawa. Albo Piotr Żyła, albo Maciek Kot. Chociaż wolałbym obstawić na Piotra Żyłę, który w ostatnich zawodach na Mamucie w Vikersund zajął przecież 12 miejsce i zaprezentował naprawdę dobrą dyspozycję.
No chyba, że postawi trener na Stękałę młodego. To nigdy nic nie wiadomo.
A to nie jest takie wykluczone, dlatego że w tym roku już poleciał na 235 metr.
To na pewno nie byłby dużym osłabieniem naszej prezentacji. Myślę, że to kluczowe będzie występ Kamila Stocha, żeby on oddał 2 równe skoki, bo to był taki najbardziej niespokojny punkt naszej prezentacji. Jedno jeszcze może, co się wydarzyć w Planicy, to 14. zwycięstwo Petera Prewca, co byłoby nowym rekordem, jeśli chodzi o liczbę wygranych konkursów w jednym sezonie.
A bo może się okazać, że Juri Tewerz wygra 2 razy i nic z tego.
Tak, no Słoweńcy tutaj na pewno będą nie tylko Prewca, ale także Tepesz, kto wie, czy nie Robert Kraniec. Oni zawsze na Mamutach są mocni, a zwłaszcza w Planicy, no to jest ich domowa, ulubiona skocznia. Oni będą faworytami tego konkursu. Za uwagę dzisiaj dziękujemy.
Jakub Górski
i Paweł Trawiński. Zapraszamy na następną audycję.